Cyfrowe spotkania z Szajblerami.
Znajdujemy się w pałacu Karola Wilhelma i Anny Szajblerów. Współcześnie jest to siedziba Muzeum Kinematografii w Łodzi. W kolejnym odcinku naszych cyfrowych spotkań z Szajblerami gościmy panie z Muzeum Pałacu Herbsta. Pani Dorota Berbelska, kierownik, i pani Magdalena Michalska-Szałacka.
Dzień dobry.
Witam uprzejmie. Będziemy dzisiaj rozmawiali na temat najstarszego dziecka Karola Wilhelma i Anny, czyli pierwszej córki Matyldy Zofii. Matyldy Zofii, znanej jako pani Herbstowa, bo wyszła przecież za Edwarda Herbsta i tak właśnie jest znana w Łodzi.
Badając historię rodziny Herbstów, niestety nie udało nam się dotrzeć do takich dokumentów, które opowiadają, jak doszło do spotkania Matyldy z Edwardem Herbstem i czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy to było po prostu tak jak w XIX wieku małżeństwo, no takie ułożone przez rodziców, przez rodzinę.
Z rozsądku,
tak, żeby po prostu interes odpowiednio został w rękach rodzinnych i dobrze dalej prosperował. Tutaj na ten temat informacji nie mamy. Wiemy tylko, że Edward Herbst pojawił się w Łodzi pod koniec lat 60. XIX wieku. Był tutaj już z prokurentem w zakładach Karola Wilhelma Szajblera. Tak jak opowiada się w Łodzi, podobno Karol Wilhelm Szajbler go zauważył, że taki pracowity, że podobny do niego samego, i stwierdził, że to dobra partia, żeby oddać rękę najstarszej córki. Nie wiemy, czy to do końca jest prawda. Śmiemy troszeczkę wątpić, jako że Edward Herbst pochodził z rodziny, która współpracowała z Karolem Wilhelmem Szajblerem. Istniała taka firma, dom spedycyjny Rink und Herbst, w której duże udziały miał stryj Edwarda Herbsta, Christian August Herbst, i prawdopodobnie, znaczy nawet nieprawdopodobnie, tu się nic nie dzieje przez przypadek, także te firmy dobrze się znały, pomagały sobie też finansowo, i jak tutaj się pojawił Edward Herbst w Łodzi, to nie była to osoba nieznana Karolowi Wilhelmowi Szajblerowi. Prawdopodobnie tak to się zaczęło.
Przybył z polecenia. Spora kariera i partia wydaje się, że też atrakcyjna z punktu widzenia rodziców Matyldy.
Partia atrakcyjna, ale też dobry wybór. Dlatego, że o ile nie wiemy, jak to małżeństwo, jakie były początki tego małżeństwa, tyle można powiedzieć, że małżeństwo Matyldy i Edwarda było bardzo dobrym małżeństwem i zgodnym.
Co wiemy na temat dzieci Matyldy i Edwarda?
Dzieci było czworo, trzech synów, i z których najstarszy był Karol, urodzony w 1876 roku. Później Leo Herbst, który zamieszkiwał w łódzkim domu przy ulicy dzisiejszej Przędzalnianej, tam gdzie mieści się obecnie Muzeum Pałac Herbsta. Najmłodszy z synów, Edward Walter, z kolei wybrał zupełnie inną drogę. On był właścicielem dóbr rycerskich na Dolnym Śląsku. A najmłodszym dzieckiem Matyldy i Edwarda była Anna Maria, o której też sporo wiadomo w Łodzi, mimo że to dziecko żyło zaledwie 9,5 roku. Jest to ta dziewczynka, po której śmierci Matylda i Edward ufundowali szpital wówczas imieniem Anny Marii, a dzisiaj znany bardziej jako Szpital Korczaka.
Tak, czyli ta najbardziej znana z fundacji Matyldy i Edwarda Herbstów, która zresztą była wspomagana finansowo przez całe życie przez Matyldę, prawda?
Tak, to prawda. I może warto też powiedzieć, o co jest tutaj chyba mało znanym faktem, że z tego, co nam się udało ustalić w czasie prac nad książką o Herbstach, że pierwszym miejscem, w którym miał być posadowiony szpital, to wcale nie było to miejsce przy ulicy Rokicińskiej ówczesnej, ale szpital miał znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie rezydencji Herbstów, przy ulicy Tymienickiego. Potem jednak zdecydowano o przeniesieniu tego szpitala w inne miejsce, na tę działkę przy ulicy Rokicińskiej. Tam było więcej miejsca, więc większe możliwości. I tam powstaje ten bardzo nowoczesny szpital.
W tamtych czasach to, prawda, była fundacja taka, bym powiedział, pionierska, jeżeli chodzi o tę dziedzinę medycyny.
Tak, nie było właściwie takiej dziedziny jak pediatria. Owszem, istniały, tak jak w Krakowie, istniał szpital, który leczył dzieci, ale to był taki bardzo nieduży oddział. A szpital w Łodzi został otwarty w 1905 roku. To rzeczywiście był szpital tylko i wyłącznie, który leczył dzieci. I szpital bardzo nowocześnie wyposażony. Od samego początku zresztą fundatorzy bardzo o to dbali, żeby to był szpital wyposażony na skalę wtedy, można powiedzieć, też na najlepszych szpitali w Europie. Zresztą też od samego początku szpital miał duże szczęście do lekarzy, którzy byli dyrektorami naczelnymi w tym szpitalu. Najpierw dr Brudziński, a później
ojciec polskiej pediatrii,
tak nazywany, który rzeczywiście bardzo dbał o wyposażenie szpitala, bardzo dbał o dobry personel, o nie tylko personel lekarski, ale również i o pielęgniarski. A później od 23 roku do początku II wojny światowej dr Tadeusz Mogilnicki.
Szpital taki był niezmiernie potrzebny. Prasa współczesna pisała o tym, że w Łodzi była bardzo duża śmiertelność noworodków, bardzo duża śmiertelność dzieci, więc naprawdę zapotrzebowanie na taki szpital było bardzo duże. Zresztą Matylda miała duży sentyment zarówno do tego miejsca, jak i do tych małych pacjentów, o czym świadczy chociażby ten fakt, że już po śmierci Edwarda Herbsta w 1928 roku podarowała szpitalowi posiadłość leśną w Sokolnikach, gdzie urządzone zostało sanatorium dla dzieci, z myślą o tym, by tam było kontynuowane leczenie i, jak to ładnie napisano, było to takie miejsce dla ozdrowieńców po ciężkich chorobach, których rodziców oczywiście nie było stać na leczenie sanatoryjne.
Czy wiemy coś więcej na temat tego bardzo ciekawego wątku sanatorium? Myślę, że niewiele osób w ogóle zdaje sobie sprawę, że w okolicach Łodzi znajdowało się już tak wcześnie sanatorium dziecięce.
Tak, to sanatorium właściwie powstało krótko, czy zostało otwarte krótko po tej darowiźnie. Z tego, co czytamy też w dokumentach, nie było to takie proste, bo jednak potrzeba było bardzo dużo środków finansowych na utrzymanie i szpitala, i sanatorium. Dlatego od właściwie czasu powstania tego sanatorium cały czas widać, że się szpital boryka z poszukiwaniem, pozyskiwaniem dodatkowych środków na utrzymanie sanatorium. Raz jest tam więcej dzieci, raz przybywa więcej dzieci, raz mniej. Do dokumentów, do których dotarłyśmy, wiemy, że w czasie tuż przed wybuchem II wojny światowej i w czasie II wojny światowej to sanatorium zaprzestało działalności ze względów głównie chyba finansowych.
To miejsce w momencie, kiedy zaczęto tam tworzyć sanatorium, było już częściowo wyposażone w meble, pościel, różnego rodzaju sprzęty kuchenne. Warto też może przypomnieć, dlaczego, skoro mówimy o działalności filantropijnej Matyldy Herbstowej. Mhm. Otóż to była część posiadłości, prywatnej posiadłości Herbstów, właśnie w Sokolnikach znajdującej się, i tam też powstało takie miejsce, do którego Matylda Herbstowa wysyłała dzieciaki z zakładów szajblerowskich na takiego swego rodzaju kolonie. Był to taki ośrodek kolonijny, kolonie letnie i imieniem Anny Marii, tak to się dosłownie nazywało. Potem tenże ośrodek, jako że on po I wojnie światowej praktycznie nie funkcjonował, postanowiła Matylda przeznaczyć właśnie na sanatorium i podarować tę posiadłość szpitalowi.
Matylda prowadziła kolonie tak do czasów I wojny światowej, chyba dokładnie do 1915 roku, z tego co się nie mylę.
Czy ten ośrodek sanatoryjny wciąż działa i wciąż należy do tego kompleksu szpitala dziecięcego?
To jest poważna sprawa. Oczywiście nie. W latach powojennych krótko działało tam jeszcze sanatorium, to wiemy z opowieści różnych rodzinnych. Obecnie szukamy informacji, zwracamy się do Łodzian. Taka prośba znajduje się też na stronie internetowej Muzeum Pałac Herbsta o nawiązanie z nami kontaktu wszelkich osób, które cokolwiek mogą powiedzieć o powojennych losach tego miejsca. Ale z tego, co wiemy dziś, czy z tego, co udało się do dziś zgromadzić z tych dokumentów, to wynika, że krótko po wojnie ten ośrodek przestał jednak działać.
Wielka szkoda dla łódzkich dzieci, prawda?
W tej chwili to miejsce jest prywatną własnością. Mm-hmm.
Zaczęliśmy sobie od takich największych fundacji małżonków Herbstów. Czy warto wspomnieć jeszcze o jakichś działaniach dobroczynnych, fundacyjnych, charytatywnych, które tutaj na łódzkim terenie prowadziła rodzina Herbstów?
Rodzina Herbstów praktycznie uczestniczyła we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach. Moje ulubiona rzecz, o której warto, uważam, zawsze mówić i wspominać, bo jest to taka fundacja mało znana w Łodzi. Jak wszyscy pamiętamy, Matylda i Edward byli wyznania ewangelickiego, ale oczywiście nie szczędzili też pieniędzy na darowizny dla, między innymi dla świątyń katolickich. I proponuję wszystkim, którzy odwiedzają łódzką katedrę, by wychodząc z tej katedry podnieśli nieco głowę do góry i spojrzeli na chór organowy. I tam znajduje się taka inskrypcja mówiąca o tym, że chór został wzniesiony przez małżonków Herbstów ku pamięci ich córki Anny Marii. To upamiętnianie córki było dla nich niezwykle ważne i właściwie towarzyszyło przez wiele, wiele lat. No i oczywiście kościół świętej Anny na Zarzewie. To oczywiście też kościół katolicki, wznoszony jako kościół katolicki. Tam Herbstowie nie tylko dofinansowywali budowę, ale też sfinansowali między innymi wykonanie dzwonów. To jest też taki ciekawy wątek. Nie wiemy, jakie imiona nosiły te dzwony, bo dzwony zwykle mają swoje imiona. Podejrzewamy, że być może, tak jak w kościele w Sopocie, w ewangelickim kościele Zbawiciela, dzisiaj to jest kościół świętego Jerzego, również katolicki, to jest kościół przejęty przez katolików po II wojnie światowej, dzwony nosiły imiona fundatorów, czyli Matyldy, Edwarda, no i oczywiście Anny Marii. Tym sposobem doszliśmy do Sopotu.
Tak, tym sposobem doszliśmy do Sopotu. Bardzo ciekawy wątek. I jak to się stało, że Herbstowie, tak silnie związani z Łodzią, przenoszą się do Sopotu?
Początkowo, czyli w końcu XIX wieku, Herbstowie wyjeżdżają do Sopotu na wakacje. Podejrzewamy, prowadząc właśnie badania, znalazłyśmy informację, że łączyły Edwarda Herbsta różne interesy z osobami zamieszkałymi w Gdańsku, ale też z osobami, które posiadały swoje domy letniskowe w Sopocie, więc podejrzewamy, że to tą drogą mogli trafić do Sopotu.
Mhm. Sopot był podówczas dość chyba popularną miejscowością, taką letniskową, byśmy powiedzieli, nadmorską.
Tak, Sopot stawał się coraz bardziej popularną miejscowością taką kuracyjną. Prawa miejskie uzyskał zaraz na samym początku XX wieku. I to było prężnie rozwijające się miasto. I takie miasto rzeczywiście bardzo z przemyślanym planem i zagospodarowania. I wiele z tych wtedy pomysłów z początku XX wieku zostało zrealizowane i funkcjonuje w Sopocie do dnia dzisiejszego.
Zasłużonym dla tego miasta był drugi burmistrz Sopotu, Kolat, który niestety rządził tym miastem krótko, mówię niestety, ponieważ on zmarł w bardzo młodym wieku, a co też pewnie warto podkreślić, był bardzo zaprzyjaźniony z Edwardem Herbstem i myślimy, że tutaj Edward Herbst w wielu dziedzinach przyczyniał się przynajmniej swoją radą do rozwoju tego miasta.
Cóż Sopocianie zawdzięczają działalności Matyldy i Edwarda na polu właśnie sopockim? No. Przenieśli tam swoją działalność fundacyjną z Łodzi i równie szeroko prowadzili?
Edward Herbst przeniósł zamiłowanie do Straży Ogniowej i Straż Ogniowa w Sopocie była wyposażona przez wiele, wiele lat właśnie przez Edwarda Herbsta. I z tego, co czytałyśmy w sprawozdaniach właśnie z posiedzeń Rady Miejskiej w Sopocie, było wyszczególnione, jakie to są wozy kupowane, jaki sprzęt bojowy, nawet ubrania, hełmy, płaszcze i tak dalej dla strażaków. I to była dobrze wyposażona Straż Ogniowa, jak to wtedy mówiono. Zresztą w podzięce zawsze w urodziny Edwarda Herbsta szły specjalne przemarsze strażaków przez miasto pod willę Herbstów z pochodniami, składając życzenia właśnie czcigodnemu Excellence von Herbst, bo zawsze tak był nazywany w Sopocie.
Tak, tego się w Łodzi nie spotyka, natomiast w Sopocie nie mówi się inaczej o Edwardzie Herbście, a później o jego owdowiałej żonie, jak Excellence von Herbst. Właściwie Herbstowie to, co robili w Łodzi, to tak samo postępowali mieszkając w Sopocie. To nie była jakaś polityka, tylko po prostu myślę, że głębokie przekonanie wynikające też z wychowania, z tego, co wynieśli z domów zarówno Matylda, jak i Edward. I właściwie żadna inicjatywa ważniejsza, która się odbywała w Sopocie, nie mogła się odbyć bez ich udziału. I tutaj nie sposób nie wspomnieć o budowie Kościoła Zbawiciela. To był Kościół Ewangelicki. Zresztą interesowała się tym przedsięwzięciem cesarzowa Wiktoria, która też wybrała nazwę dla tego kościoła, czy wezwanie dla tego kościoła. Herbstowie znaleźli się wśród najhojniejszych donatorów i przekazali na budowę kościoła kilka tysięcy marek. Ponadto Matylda Herbstowa ufundowała też jedno z okien witrażowych w kościele. To jest o tyle ważne, że tych okien było bodajże 6 i każde miało swojego fundatora i oprócz Matyldy była tam także cesarzowa Wiktoria.
Małżonka ostatniego cesarza, tak. Wilhelma II.
Tak, tak.
A proszę powiedzieć jeszcze, kiedy Matylda i Edward przenieśli się na stałe do Sopotu?
Sopocianie chętnie mówią, że to był początek XX wieku, wymieniają nawet konkretne daty. My jedno, co możemy powiedzieć, to to, że w dokumentach, do których dotarłyśmy, czy w takich źródłach drukowanych pojawia się informacja Edward Herbst, Winterwohnung, Łódź. Także cały czas zapisywano, że Edward Herbst na zimę wraca do Sopotu. W którymś momencie taki zapis znika, ale czy to jest jednoznaczne z osiedleniem się w Sopocie? Trudno powiedzieć. My raczej myślałyśmy o tym, że ze względu na wiek i stan zdrowia Edward Herbst ograniczył swoją działalność zawodową i to był ten moment, w którym Herbstowie mogli więcej czasu spędzać w Sopocie.
A gdzie zamieszkali?
Zamieszkali w willi dzisiaj przy ulicy Kościuszki 29. Tam dokupywali kolejne parcele Joachima Ika. Powstała willa, obok willi dom gościnny, zwany też czasami willą Hartenów. Nieopodal budynek stajni i jeszcze dom dla administratora, na początku XX wieku wielka, bardzo nowoczesna oranżeria z wydzieloną częścią właśnie zimną, ciepłą,
różne
strefy klimatyczne, z dużą taką wysoką częścią, gdzie stały palmy. No niestety nie zachowała się ta oranżeria.
To taki konik trochę przeniesiony tak. Z Łodzi, prawda? Zarówno zamiłowanie do straży ogniowej, jak i do ogrodnictwa i uprawy roślin egzotycznych.
Tak, 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 tak. Ta oranżeria została zresztą podarowana miastu, ale no, mimo to nie uchowała się, została zniszczona.
Właśnie patrząc na zdjęcia, Państwo nie mogą tego zobaczyć, ale zachęcamy do zajrzenia do książki, której autorkami są nasi goście dzisiejsi. Ta willa przedstawia się bardzo okazale, jako naprawdę okazały piękny, duży budynek. Czy zachowała się do dnia dzisiejszego?
Tak, willa funkcjonuje. To jest w tej chwili dom prywatny. Tam powstała wspólnota, która dba o tenże dom. W posiadaniu wspólnoty znajduje się tylko niewielka część parku, który za czasów Herbstów otaczał willę. Pozostały teren jest terenem miejskim, o który zresztą miasto zadbało. Kilka lat temu powstał bardzo piękny park przed willą, między ulicą Kościuszki a willą. Natomiast tak zwany wąwóz Elizy, który również należał do tej posiadłości Herbstów, jest zachowany i do dziś jest częścią parku publicznego. Natomiast jeśli chodzi o sam dom, to właściwie zachowała się tylko architektura ta zewnętrzna. Natomiast jak chodzi o wyposażenie, to w czasie II wojny światowej dom został zniszczony, podpalony, wypalone było wnętrze, także duże zniszczenia wówczas zaistniały. A po wojnie przejęło ten budynek wojsko, właściwie marynarka wojenna i urządzono tam mieszkania dla oficerów i ich ordynans. I podzielono przestrzenie na bardzo małe pomieszczenia, a obecnie podzielono to na nowo. Także z tego oryginalnego wystroju właściwie nic nie pozostało.
Matylda mieszkała tam do śmierci, prawda? Po śmierci małżonka Edwarda w 1921 roku pozostała jako mieszkanka Sopotu na stałe.
Tak, pozostała na stałe. Zmarła w Sopocie 8 czerwca 1939 roku i pochowana została w kaplicy rodzinnej w Sopocie, na cmentarzu w Sopocie, wtedy cmentarzu ewangelickim, dzisiaj to jest cmentarz komunalny. Zresztą kaplicę tam rodziny Herbstów została szybciutko zbudowana po śmierci Edwarda. Po śmierci Edwarda Herbsta w 1921 roku Matylda postanowiła tam właśnie w Sopocie zbudować, może troszkę na wzór właśnie tutaj kaplicy Scheiblerów w Łodzi, zbudować też taką kaplicę rodową. Wiemy na pewno, że w tym miejscu pochowany jest Edward, pochowana jest Matylda Herbstowa oraz ich syn Leo Herbst, który zmarł w czasie II wojny światowej w 1942 roku, ale jego prochy zostały wtedy przewiezione przez żonę Aleksandrę do Sopotu i również tam został pochowany.
Jak chodzi o wybór tego miejsca pochówku, to trzeba podkreślić, że to była wspólna decyzja małżonków, bo taka informacja o przeznaczeniu pieniędzy na budowę kaplicy w Sopocie znajduje się w testamencie Matyldy i Edwarda.
Czyli zadbali o to już wcześniej, wybrali, tak, że jednak Sopot będzie miejscem ich wiecznego spoczynku, a nie Łódź.
Tak, i w testamencie były zagwarantowane pieniądze zarówno na budowę kaplicy, jak i kilkadziesiąt tysięcy marek na utrzymanie grobowca w latach późniejszych. Ten testament to w ogóle jest bardzo interesujący dokument, też taki, który udało nam się odkryć w czasie naszych badań prowadzonych nad rodziną Herbstów. I tam też znalazłyśmy informację o fundacji, która miała powstać, właściwie o dwóch fundacjach. Jedna dla miasta Sopotu, było to na bazie legatu wyznaczonego przez małżonków Herbstów, to było 300 tysięcy marek, a drugi legat był dla miasta Łodzi, 500 tysięcy marek.
Wiemy na pewno, że legat ten przeznaczony dla miasta Łodzi ostatecznie nie został przyjęty z racji hiperinflacji, która akurat w tym czasie właśnie dosięgnęła nie tylko zresztą Polska, ale wszystkie kraje europejskie, nie tylko. I po przekazaniu tych pieniędzy został oczywiście przez Radę przyjęty, ale po kilku latach, chyba bodajże 22 lata później, w 23 roku, został jednak odrzucony jako bezwartościowy.
No tak, pieniądze się zdewaluowały i po prostu straciły.
A wielka szkoda, bo te pieniądze Herbstowie, właściwie odsetki od tej kwoty kapitałowej miały być przeznaczane właśnie w pierwszej kolejności na trzy cele, co trzy lata. Pierwszym celem było właśnie dofinansowywanie szpitala Anny Marii, o którym tutaj tyle rozmawialiśmy, więc to jest też dowód na to, jak bardzo Herbstom zależało na tym, by ten szpital miał zabezpieczenie finansowe i by mógł dobrze funkcjonować. W drugim roku pieniądze miały być przeznaczane na dwa kościoły ewangelickie, Kościół Świętego Jana i Kościół Świętego Mateusza. I w trzecim roku, i to jest też niezmiernie interesujące i świadczy o, powiedziałabym, szerokich horyzontach donatorów, pieniądze były bowiem przeznaczone na kształcenie młodzieży obojga płci w różnych zawodach, także artystycznych.
Co nie było wcale oczywiste w tamtych czasach. No, warto podkreślić taką informację. Bardzo szczegółowe zapisy testamentalne, prawda? Bardzo szeroka działalność patronacka, dobroczynna Matyldy Herbstowej. Ja nie wiem, czy panie się ze mną zgodzą, ale zaryzykowałbym takie twierdzenie, że na tym polu właśnie to Matylda zastąpiła trochę swoją matkę Annę z Wernerów Scheiblerową.
No tak, możemy tak powiedzieć, bo rzeczywiście o działalności Anny Scheibler dużo wiemy w mieście naszym, w mieście Łodzi, ale jej, myśli, tak można powiedzieć, nieodrodną córką w takiej działalności charytatywnej, filantropijnej była właśnie Matylda. Zresztą w niektórych dokumentach, do których dotarłyśmy, które czytałyśmy, też jest podkreślana ta więź między Anną a właśnie Matyldą, najstarszą córką.
Niedaleko padło Jabłkowie w Łodzi.
No tak, a też przez wiele lat Matylda mieszkała w Łodzi. Mieszkali herbstowie przecież w pałacu, tak zwanym pałacu na Księży Młynie. Może warto jeszcze przypomnieć, że nie był to prezent ślubny. To jest też
to
taka...
To jest często powtarzaną legendą w Łodzi.
Bardzo często.
Bardzo ładną legendą, ale niestety...
Tak, takich romantycznych legend słuchać.
Właśnie dlatego pewno.
Ale niestety nie znajduje to potwierdzenia w dokumentach, także mając w pamięci to, że pałac na Księży Młynie stanowił wspólny majątek spadkobierców Karola Wilhelma Scheiblera, możemy mówić, że był to dom jednak związany z losami tej naszej rodziny, czyli Matyldy i Edwarda.
Właśnie, bo powiedzieliśmy sobie bardzo dużo na temat działalności dobroczynnej, patronackiej Matyldy, ale przecież była również jednym z udziałowców firmy, prawda, jako spadkobierca swojego ojca, zgodnie z zapisami testamentu z 1881 roku, część akcji spółki, w którą tuż przed śmiercią Karol Wilhelm przekształcił swoje przedsiębiorstwo, przypadła w udziale Matyldzie. Czy wiemy cokolwiek na temat zainteresowania jej kwestiami firmy, czy raczej pozostawiała to w gestii męża, a później synów?
To pozostawało w gestii męża. W każdym razie nie trafiłyśmy na tego rodzaju informacje, że Matylda też angażowała się w działalność wielkiego przedsiębiorstwa rodzinnego. Chyba dla niej przede wszystkim najważniejsza to była ta działalność właśnie filantropijna, czy po śmierci Anny Marii przez całe właściwie życie można powiedzieć, że dbanie o to, żeby ta pamięć po zmarłej córce istniała.
A czy wiemy cokolwiek na temat prywatnych zainteresowań Matyldy? Czy jakieś moglibyśmy wspomnieć na przykład o jakimś hobby, podobnie jak wiemy na przykład, że jej matka była wielką miłośniczką ogrodów, czy cokolwiek na ten temat, czy może córka odziedziczyła tą pasję ogrodniczą po matce?
Trudno powiedzieć. Wiemy, że Edward Herbst dzielił te pasje ogrodnicze ze swoją teściową. Dbał o ogród w Łodzi, rozwijał go bardzo pięknie. Tutaj powstał też ogród zimowy, bardzo nowoczesny. Później, tak jak już wspominałyśmy, przeniósł te swoje zainteresowania także do Sopotu, w którym co prawda już nie ma dzisiaj oranżerii, ale pozostały jeszcze stare drzewa, które niewątpliwie były sadzone za czasów Matyldy i Edwarda Herbstów. Wiemy, że Matylda sprowadzała rośliny, sprowadzała nasiona, między innymi z Erfurtu. To było takie miejsce, gdzie właśnie przynajmniej dwie czy trzy firmy działały, zajmujące się produkcją nasion, produkcją roślin, które były rozsyłane właściwie po całej Europie.
Dziękuję bardzo Paniom za rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem były Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka z Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi, a rozmowę prowadził Tomasz Herbik z działu edukacji i kultury filmowej Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dziękujemy panu Włodkowi Pawlikowi za zgodę na wykorzystanie fragmentu Prząśniczki w jego wirtuozerskim wykonaniu.